kolejne spotkanie po męsku o wychowaniu. Witam serdecznie pan Jakub i pan Krzysztof. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Witamy państwa. Kolejny temat, który chcielibyśmy poruszyć, jest tematem, tak myślę, dosyć ważnym, jak nie najważniejszym, przynajmniej myślę dla nas tutaj, zgromadzonych w tym studiu i dla wielu z państwa, oby tak było. To temat wiary i przekazywania tej wiary w swojej rodzinie. Powiedziałbym, życia wiarą na co dzień, bo czy tak jest, czy tak nie jest, to właśnie dosyć trudne jest do określenia, pewno trzeba by się nad tym też zastanowić, czy przekazywanie wiary jest tylko jedną z wartości, którą przekazujemy, czy też to jest życie nasze codzienne. Bo nie wiem, czy dzisiaj będziemy rozmawiać o wartości, jaką jest wiara, czy o życiu.
Mój punkt widzenia na ten temat, to znaczy tak, przekazywanie wiary samo w sobie, może właśnie warto zacząć chyba od pytania, czy ono jest faktycznie ważne? Dlatego, że jesteśmy w Radio Katolickim, to wypadałoby powiedzieć, że tak, ale naprawdę, czy ono jest dla nas ważne? I tutaj chyba musimy wyjść od pytania, czy dla mnie wiara w życiu jest czymś ważnym, czy ona jest czymś najważniejszym, czy nie? Czy są rzeczy, które są ważniejsze? Czy na przykład, bo jeśli tak, to może się okazać, że ważniejsze niż przekazywanie wiary jest dla mnie to, żeby przekazać dziecku jakąś wiedzę, albo o tym, jak ma zrobić, żeby się dostać na studia, albo jak ma zrobić, żeby w życiu wyjść na ludzi, jak to mówią ludzie powszechnie, tak? Albo żeby może jakby się dorobiło pieniążków, albo jakiejś pozycji, jakiejś kariery. Bardzo często myślę, że podświadomie wielu rodziców tak patrzy na tą sprawę, jak to zrobić, żeby nasze dzieci były w życiu dobrze ustawione, żebyśmy je tak wychowali, żeby były ustawione. I tutaj wtedy nie da się w sztuczny sposób narzucić, że akurat proszę przekazuj tutaj wiarę, czy przy okazji pierwszej Komunii Świętej, czy przy okazji jakichś uroczystości przeżywanych w Kościele. Jeśli tego nie ma w nas, w rodzicach, to nie będziemy w stanie myśleć w ten sposób, że faktycznie przekazywanie wiary jest ważne. Jeśli dla mnie jest wiara czymś najważniejszym w życiu i relacja z Bogiem jest pierwszą relacją, to wtedy automatycznie jako będę chciał to jako coś najcenniejszego przekazać dzieciom. Jeśli dla kogoś pieniądze i pozycja i przykładowo te dobra materialne są najważniejsze, to on się będzie starał, żeby przede wszystkim dziecko urządzić od tej strony. Więc to jest pierwsze pytanie. Czy faktycznie dla mnie wiara jest czymś najważniejszym? Jeśli tak, to wtedy możemy rozmawiać, czy ją przekazywać, jak ją przekazywać. I w tym temacie bym powiedział, że żeby tak znowu trochę prowokacyjnie, jak ksiądz spytał, czy uważam, że przekazywanie wiary jest banalne, jest proste, odbywa się na co dzień. To nie są jakieś wielkie rzeczy, to nie jest tylko przy okazji wyjścia do kościoła, to nie jest tylko przy okazji celebracji mszy świętej w niedzielę. Przekazywanie wiary to jest coś, co właściwie przy okazji przekazywania innych wartości czynimy na co dzień, albo tego nie czynimy. Albo przekazujemy tą wiarę żywą, to znaczy jako relację naszą z Panem Bogiem i uczymy dzieci przeżywania ich relacji z Panem Bogiem, albo przekazujemy tylko jakieś ryty, jakieś obyczaje, zwyczaje, modlitwy, albo jakieś przyzwyczajenia nasze, powiedzmy, które dzieci będą mogły ją kontynuować albo nie. Jak się w którymś momencie życia zorientują, że specjalnie im to jest niepotrzebne, to odrzucą. A jeśli przekażemy im naszą żywą relację i przekażemy, że Bóg to jest najważniejsza osoba w naszym życiu, której myśmy zaufali i która realnie jest obecna w naszym codziennym życiu, w naszych wyborach, w naszych bolączkach, w naszych trudach, a dzieci będą to obserwowały na co dzień, to wtedy ta relacja też może być przekazana dzieciom. Tak ja to widzę.
My z żoną staramy się właśnie żyć wiarą na co dzień. Nie da się, tak mi się wydaje, wiary wyuczyć, czy tak jak załóżmy możemy się nauczyć 10 przykazań, czy 5 przykazań kościelnych, możemy się tego wszystkiego nauczyć, ale żeby dziecku coś przekazać, musimy być autentyczni w tym przekazie, no i w tym wypadku trzeba tą wiarą na co dzień żyć. My musimy być autentyczni w tym, co robimy, że jeśli będziemy mówić dziecku, że należy chodzić do kościoła i należy wyznawać takie, a nie inne zasady, a sami załóżmy nie będziemy chodzić do tego kościoła, czy będziemy je załóżmy tylko podwozić pod kościół i wysyłać na mszę dziecięcą, no to no, będziemy hipokrytami i w tym momencie no, dziecko zauważy już tą rozbieżność i tak jak na początku nas będzie słuchało, bo nie będzie miał innego wyjścia, tak później w życiu dorosłym na pewno tego nie będzie podtrzymywało i dla niej, dla tego dziecka nie będzie to żadnym wyznacznikiem, ani my nie będziemy autorytetami dla naszych dzieci.
A czasem tak się zdarza, sam byłem świadkiem tego właśnie, że rodzice gdzieś tam dzieci wyrzucają pod kościołem i później wracają. Po to dziecko, jak się msza święta kończy, znowu powiedzmy dotknęliśmy tego, co w sumie w każdej audycji o tym mówimy, wartości. To jakby co sami mamy, to możemy przekazać innym i inaczej się nie da. Ale jeszcze jakby drążąc ten temat, po co? Po co przekazywać wiarę? Czy tylko dlatego, że rodzice rodzice, powiedzmy, widzą, że to jest jakieś dobro dla nich, czy że należy chodzić do kościoła, bo no, jak już masz te, nie wiem, 7 lat na przykład, to ten wiek, powiedzmy, jak prawo kościelne mówi, że od 7 roku życia to już jest traktowany jak dorosły, to trzeba właśnie, po co przekazywać tą wiarę?
Zazwyczaj przekazujemy dzieciom to, co jest dla nas najważniejsze. I tutaj mi się wydaje, nawet jestem tego pewien, że przekazywanie wiary, prawd wiary i tego, że w naszym życiu Bóg jest najważniejszy, to jest naszym głównym zadaniem, bo wiemy, no jesteśmy katolikami, więc wiemy, że chcemy się zbawić, chcemy dążyć do nieba i chcemy tam trafić. Staramy się zapewnić naszym dzieciom to, co jest dla nich najlepsze, to, co jest najważniejsze i tak jak staramy się, załóżmy, kupować to, co oczywiście nas stać, najlepsze ciuchy, najlepsze mleko, najlepsze parówki, to tak samo i tutaj staramy się naszym dzieciom przekazać to, co jest najważniejsze i najlepsze, czyli wiara w Boga. Skoro jesteśmy katolikami i głęboko wierzymy, że chcemy się zbawić i do tego dążymy, no to jak nie przekazać dziecku to, co jest dla nas najważniejsze, co jest naszym sensem życia? No chyba, że nie jest.
Ja znowu spytam tak trochę przekornie, ale czy to jest na tym samym poziomie wartości? Tak jak powiedzmy najlepsze parówki, które kupujemy w sklepie i wiara, to jest też coś najlepszego. Czy to jest ten sam poziom, czy nie? Czy wiara to jest przekazanie jednej z wartości? Czy wiara, ja sobie tak nawet zapisałem, czy wiara pomaga w wychowaniu? Dalej, czy wiara i wychowanie to jest coś różnego, czy też to jest coś zupełnie, zupełnie źródłowego? Bo ja chcę, żebyśmy do tego doszli, dlatego żeby za chwilę jakby pójść kawałek dalej i zastanawiać się, jak to przekazać. Tylko właśnie, czy wiara to wychowanie, czy wiara pomaga w wychowaniu, czy to jest jakby są dwie różne drogi, czy to jest coś jeszcze bardziej podstawowego, co powiedzmy przekazujemy, bo to jest jakby nasze życie, tak?
Ja odpowiem trochę pytaniem, a czym jest wychowanie w ogóle? Ja rozumiem wychowanie jako przekazywanie dzieciom tego, co najważniejsze w życiu, do tego, żeby potem umiały przeżyć samodzielnie. Mm-hmm. Tak? To jest, ja tak definiuję, tak jak patrzę na swoje starania wychowawcze, że tak powiem, ja będę zadowolony z siebie, będę dumny z siebie, jeśli patrząc wstecz, jak będę już miał dzieci odchowane, będę mógł stwierdzić, że przygotowałem je do dorosłego, dojrzałego, dobrego życia i one są samodzielne i potrafią sobie radzić. No i znowu, jeśli ja patrzę na moje życie tylko przez perspektywę jakichś dóbr doczesnych, no to wiara nie będzie tutaj potrzebna, będzie gdzieś jakimś może dodatkiem ewentualnie, tak? A jeśli patrzę na życie z perspektywy tego, że moje życie tutaj na ziemi to jest tylko krótki odcinek, a tak naprawdę gra toczy się o największą stawkę, czyli o życie wieczne, no to ta wiara, relacja z Bogiem Ojcem to jest najważniejsza rzecz, którą mogę dzieciom i powinienem dzieciom przekazać. I to takie pytanie się robi sztuczne wtedy. Wiara to jest najważniejsza z wartości, które chcę dzieciom przekazać. Oczywiście tam dobre wychowanie, jakieś zasady, nie wiem, savoir-vivre, wiedza, to się wszystko przydaje, też jest ważne, ale najważniejszą rzeczą w wychowaniu to jest przekazanie mojego zestawu rzeczy, które moim zdaniem są najniezbędniejsze w życiu do tego, żeby przeżyć je szczęśliwie i żeby to życie było udane. Mhm. I wiara jest tutaj, jeśli dla kogoś jest numer jeden, to ona w naturalny sposób będzie pierwszą, najważniejszą z wartości do przekazania. No nawiasem mówiąc, przekazywanie wiary łączy się nierozerwalnie dosyć z przekazywaniem innych wartości. To trudno tak wyłuskać i oddzielić to wszystko, tak? To nie jest nic sztucznego w naszym życiu. Życie prawdziwie chrześcijańskie to jest po prostu dla mnie życie spełnione, udane pod każdym innym kątem, i zawodowym, i rodzinnym, i tak dalej. Tak samo wiara, no jeśli wiara jest żywa w człowieku, to on się potem będzie na każdym polu swojej działalności, swojego życia, do czegokolwiek nie jest powołany, cokolwiek nie będzie robił, to będzie to robił dobrze, będzie to robił z radością i będzie sam szczęśliwy, realizując to. Więc wiara to jest takie ziarno, które jest to jest ta pierwsza, najważniejsza rzecz, dzięki której inne też umiejętności, zdolności mogą rozkwitać, rozwijać się w dziecku. Tak ja na to patrzę.
Ja bym to też zauważył taki paradoks, że najciekawsze jest z tego wszystkiego, że większą część, jeśli można to w ogóle jakoś porównać do jakiejś części naszego życia, wiara, najwięcej wiary przekazujemy, będąc nieświadomi tego, że my to robimy. Bo po prostu jeśli żyjemy Bogiem, to przekazujemy tą wiarę, będąc po prostu w zwykłych rzeczach, prawda? Czy siadając, załóżmy, do posiłku, żegnając się, czy wsiadając do samochodu, żegnając się, czy nawet idziemy, załóżmy, ulicą i chcemy wejść do kościoła, wejdziemy i po prostu czasami robimy to coś machinalnie. Nasze dzieci nas obserwują i z tego najczęściej, mi się wydaje, i największe jest bogactwo dla nich właśnie takie sytuacje, tak? Takie zwykłe sytuacje, niezaplanowane i one, tak mi się wydaje, że wtedy najwięcej czerpią przykładu, jak gdyby jest to dla nich wtedy najważniejsza część, jak gdyby zaczerpnięcia tej wiary z nas.
przejdźmy dalej. Jak to zrobić? Jak przekazywać tą wiarę swoim dzieciom? Tak od maleńkości, powiedzmy, jak to wyglądało u panów w rodzinie? Bo ja sobie wyobrażam to w ten sposób, na przykład, że rodzi się dziecko, rodzice, to jest czymś naturalnym, że się modlą, to na przykład modlą się z dzieckiem albo przy dziecku, tak? Czy to już też jest przekazywanie wiary?
Tak, 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 to już jest przekazywanie. Znaczy, przekazywanie zaczyna się od rzeczy jeszcze w ogóle na co dzień niekojarzonych z wiarą, na przykład od tego, jaka jest moja relacja z żoną, tak? Albo jakie mamy relacje z dziećmi w domu, w sensie, czy rozwiązujemy konflikty w sposób tylko siłowy, czy rozmawiamy ze sobą, czy mamy dla siebie szacunek, czy nie. To już jest też przekazywanie wiary. To takie fundamenty pod przekazywanie wiary. Jeśli, załóżmy, w rodzinie na co dzień panuje cały czas napięta atmosfera, jesteśmy dla siebie nieprzyjaźni, tak? I nagle wieczorem spróbujemy teraz zgromadzić się przed krzyżem i tutaj w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i Ojcze nasz, zdrowaś Mario i tak dalej. Myślę, że to będzie wręcz antyświadectwo dla dziecka. Natomiast w drugą stronę, jeśli dziecko widzi dobre relacje w rodzinie, jeśli ono doświadcza miłości od rodziców i widzi, że rodzice też nawzajem sami się kochają, jest szacunek, to jest dopiero gleba i podłoże, na którym taka wiara autentyczna, czyli ja mam na myśli wiarę właśnie nie tylko jako jakiś zespół praktyk, przekonań, poglądów na życie, tylko jako relację po prostu z Panem Bogiem i traktowanie jako o żywej osoby, która jest obecna w moim życiu, która pomaga mi albo kieruje moim życiem, tak? Jeśli pozwolę na to kierowanie, to dopiero na tej glebie normalnych, prawidłowych, zwyczajnych relacji międzyludzkich, do których, tak jak tutaj w poprzednim pytaniu ksiądz mówił, tak naprawdę one mogą istnieć też bez Pana Boga, tak? To znaczy są ludzie, którzy żyją takimi wartościami, takimi, którzy żyją w dobrych relacjach w domu, będąc osobami niewierzącymi albo będąc, powiedzmy, wyznawcami innych religii. Znamy po prostu dobre osoby z naszego środowiska i nie każdy z nich jest katolikiem i na odwrót, nie każdy katolik jest taki dobry. Natomiast to jest takie pierwsze jakby podłoże, taka gleba, na której ta wiara może potem wzrastać. I potem na to przychodzą właśnie te rzeczy, o których ksiądz mówił. To znaczy to, że my w naturalny sposób, jeśli się modlimy z żoną, tak, i na przykład żona karmi to dziecko, albo potem to dziecko gdzieś tam usypia, czy gdzieś jest z nami, to ono w naturalny sposób ono widzi, że te rodzice się modlą, że to nie jest jakiś fetysz, tylko jakiś dodatek albo coś, co się robi w niedzielę, tylko to jest normalna, codzienna rozmowa rodziców z kimś, kogo ja jeszcze nie widzę, ale ktoś, oni rozmawiają z kimś, tak? Proszą, dziękują za coś. Dziecko w to naturalnie wchodzi, tak? I nie będzie zadawało pytań. To a propos modlitwy, tak samo wyjścia do kościoła. Jeśli wyjście do kościoła, no ja nieraz słyszę tam od swoich dzieciaków, tato, nudne, ja nie chcę na tą mszę, bo to jest nudne. I teraz w pierwszej chwili ja miałem ochotę zawsze przekonywać, albo to słuchaj, no to nie jest takie nudne, albo bo słuchaj, bo tu może być interesujące, jak zrobić to czy tamto, ale potem stwierdziłem, że faktycznie dla dziecka w tym wieku, jak ja samemu byłem w tym wieku, to też to dla mnie było nudne, nie rozumiałem, o co chodzi, ale mogę jej przekonać je w inny sposób. Słuchaj, dla nas to jest ważne, my idziemy tam z mamusią po to, żeby być blisko z Panem Bogiem, żeby przyjąć Jego ciało też, tak, żeby wysłuchać Jego słowa, ty możesz być razem z nami, chcemy, żebyś był razem z nami, żebyś się do tego przygotowywał, kiedyś będziesz rozumiał, co tam się dzieje i będziesz mógł robić to samo, co my. Koniec tematu. A przekonywanie, że jest interesujące, jak nie jest interesująco, mija się z celem moim. I no to tak myśmy to rozegrali. I w sumie nie mamy problemu z tym, że dzieci nie chcą wychodzić, bo tam się nudzą. Nie rozumiem, że do kościoła się nie idzie po to, żeby było interesująco. Nie zawsze jest interesująco, chociaż można z tego coś też zrozumieć i jakby nie powinniśmy ustawać w wysiłkach, żeby ta msza była możliwie dla nich interesująca. Tutaj zahaczamy o tematy poprzednie już. Żeby ta msza była możliwie interesująca i żeby możliwie dużo z tej mszy wynosiły, rozumiały, co tam się dzieje. Ale to nie jest najważniejsze na początku.
Tak, no wiara dla mnie to przede wszystkim jest traktowanie Boga jako kogoś, kto jest obecny stale w moim życiu, żywy. Nie, że gdzieś jest tam w niebie mistyczny i on tam jest, tylko po prostu na co dzień staram się tak jak żyć Bogiem i właśnie zwracać się do Niego, dziękować, prosić, czasami nawet i gdzieś mieć pretensje, tak, że coś mi tam nie wyszło, czy coś, może nie to, że na głos, ale też, żeby gdzieś dzieciom dawać takie znaki, że Pan Bóg jest żywy, obecny i on słucha każdego naszego słowa, bo często jest tak, że załóżmy, jak mamy jakąś prośbę, mamy jakiś problem, modlimy się i próbujemy, żeby Pan Bóg nas wysłuchał. No i załóżmy, no to jest zrozumiałe, ale załóżmy, gdy już ta prośba zostanie wysłuchana, już zapominamy o tym, żeby dziękować. I właśnie to jest to, żeby prosić, żeby dziękować, żeby rozmawiać, nie tylko mając jakiś powód, tak, ale po prostu rozmawiać tak, jak dzielić się z Nim, z Jezusem, z Bogiem, całym swoim życiem. To, czym żyję, tym mogę się podzielić Nim, tak? Odmawiać w samochodzie, załóżmy różaniec. I to też powoduje, że że traktuję Boga tak normalnie, że jako osobę, która jest obecna w moim życiu, a nie tylko, że załóżmy, przychodzi niedziela, to idę do kościoła, tak? Przychodzi pierwszy piątek, no to wypada iść do spowiedzi. Nie, po prostu żyję Panem Bogiem na co dzień i wtedy dzieci też zauważają, że to nie jest coś abstrakcyjnego, tak? Tylko, że rzeczywiście tata, no coś mu to daje, tak? I naprawdę staram się pokazać im, że daje, że ta wiara jest dla mnie takim motorem w życiu i bez tego po prostu gdzieś ten motor by wysiadł.
A czy zaangażowanie rodziców w kościół, powiedzmy, we wspólnoty jakieś, czy to coś dzieciom daje, to w przekazywaniu, powiedzmy, im wiary?
To by trzeba pewnie je spytać. Ja mogę powiedzieć tak, bo część naszego zaangażowania z żoną, ona jak gdyby jest poza wglądem dzieci, to znaczy to jest tak, że dzieci nie widzą naszego zaangażowania, po prostu wychodzimy z domu, babcia się nimi opiekuje, a my wtedy jesteśmy poza ich zasięgiem wzroku, oni nie widzą, co tam się dzieje, więc myślę, że to nie wpływa za bardzo, natomiast wpływa to pośrednio w ten sposób, że wszystko, co buduje naszą relację, naszą więź i z Panem Bogiem i moją z żoną osobiście, no to w jakiś pośredni sposób potem na nich też wpływa. Natomiast samo przebywanie we wspólnocie jest z kolei drugie nasze zaangażowanie, gdzie jesteśmy razem całą rodziną i oni widzą, myślę, że tak. I też bardziej myślę, że ważne jest to, przypuszczam, że to będzie dla nich cenne kiedyś, że oni będą widzieli, że to nie jest tylko nasza rodzina, która trzyma się blisko Pana Boga, tylko że, tak powiem, w tej przestrzeni publicznej można normalnie być w grupie ludzi, która też nie jesteśmy jakby odludkami, nie jesteśmy jedyni, tak? Czasami słyszę gdzieś tam moich znajomych, na przykład ze studiów, którzy gdzieś są w innych miastach, że im to tam trudno i trochę się czują takimi odludkami, że oni są jedyni, no gdzieś tam do kościoła idą, no tam też się ktoś przeżegna, ale generalnie czują się wyobcowani dosyć ze świata tego, w sensie, że są sami jedyni, którzy wyznają wartości, nie widzą dookoła siebie specjalnie ludzi, z którymi mogliby podzielić się wartościami, którzy by ich rozumieli w ich na przykład gdzieś jakichś dylematach wychowawczych związanych z przekazywaniem właśnie wiary, czy z wartościami na co dzień. I dla nas myślę, tutaj bardzo pomaga nam to, że powiedzmy raz w miesiącu spotykamy się w grupie takich osób, które też w naturalny sposób w rodzinie potrafią, na przykład wszyscy razem klękamy i się modlimy, tak, albo przeżywamy mszę świętą ileś rodzin razem, wspólnie. To jest o tyle pożyteczne, że nie jesteśmy sami, nie jesteśmy obcowani, że to jest normalne, że rodziny się mogą spotkać, nie? I myślę, że to będzie przydatne.
Mi się wydaje, że może nie bezpośrednio, może dzieci odczuwają, że jeśli my jesteśmy bardziej aktywni w kościele, to dzieci się przez to lepiej czują, ale może pośrednio gdzieś na pewno, gdyż to, że załóżmy jesteśmy, nazwijmy to w cudzysłowie, bliżej kościoła, bo może bardziej to adekwatne słowo by było, że jesteśmy bardziej aktywni, tak, niż inni, to na pewno dobrze wpływa na nas, na nasze samopoczucie, na naszą bliskość i kontakt z Bogiem i to się będzie przekładało również na to, jak będziemy traktować dzieci, jak będziemy traktować żonę. I to będzie takim wyznacznikiem, prawda, że będziemy może lepiej przez to traktować dzieci czy żonę, czy częściej się z nimi bawić, czy mieć więcej czasu i dla żony i dla dzieci. Mi się wydaje, że to jest taki plus właśnie tej aktywności, aczkolwiek można popaść też w drugą stronę, w te, bym powiedział, ciemniejsze strony i być właśnie nadaktywnym, gdzie to może właśnie rzutować na rodzinę i spędzaniem no czasu z rodziną, gdzie nie będziemy mieć czasu właśnie na to spędzanie czasu z rodziną i tutaj trzeba uważać, żeby nie być aż na tyle aktywnym, żeby to zaangażowanie się w kościele, załóżmy, czy we wspólnoty, nie spowodowało jakiejś katastrofy w rodzinie.
Dlatego myślę, że rozwiązaniem jest wspólnota rodzinna, gdzie wszyscy mogą się odnaleźć, tak? Gdzie i jest miejsce dla dzieci, i dla tych starszych, dla młodszych, dla rodziców. Więc to myślę, że jest rozwiązanie. A panowie, może byście podpowiedzieli, jeżeli ktoś teraz zastanawia się, no ale czy w ogóle takie wspólnoty istnieją? Może takie mini świadectwo, gdzie panowie jesteście, w jakich wspólnotach?
No to jest w ogóle temat rzeka, to co ksiądz teraz poruszył.
Ale to tak troszeczkę, żeby...
Bo to jest bardzo dobre pytanie w ogóle i widziałem wielu moich kolegów i znajomych i z żoną też żeśmy się zastanawiali. To był duży dylemat, jak nam się, że tak powiem, życie rodzinne przerodziło z życia małżeńskiego w życie takie, że mamy dzieci i nie możemy sobie zostawić od tylko dzieci i wyjść sobie na 2, 3, 4, 5 godzin i nas nie może nie być w domu, tylko musimy nasze najmniejsze dzieci wziąć ze sobą, tak? I wtedy pojawiło się pytanie w ogóle o sens trwania w niektórych wspólnotach, tak? Które wymagają właśnie zaangażowania dużego czasowego i nie ma mowy o tym, żeby w międzyczasie na przykład ktoś tam płakał albo... I trzeba też to nasze życie, zaangażowanie w sferze wiary dostosować wtedy do rodziny, a nie na odwrót, a nie rodzinę do tego, nie? Czyli tak jak mówił Krzysiek, żeby nasze zaangażowanie religijne, które mimo wszystko powinno być ważne, ale powinno być podporządkowane życiu rodzinnemu, żeby ono go nie burzy. zdarzyło. To jest nasze naturalne zobowiązanie wobec żony, wobec dzieci. Ja mam ojcem i nie mogę się tego wyprzeć na chwilę, natomiast to, czy jestem aktywny, super albo nieaktywny w wspólnocie, na przykład robię jakieś tam prace, nie wiem, jakieś zaangażowanie, prowadzę jakieś kursy, to może poczekać, a dziecko nie. Mhm. I myśmy też mocno potem się zastanawiali właśnie, jak się urodził nasz pierwszy syn, co i jak tu zrobić, żeby dopasować to nasza chęć gdzieś bycia w kościele, bycia aktywnie, jak to ksiądz mówił, bliżej, tak? Czy, no, po prostu trwania gdzieś blisko, żeby też ta wiara była dla nas czymś świadomie przeżywanym, żebyśmy mieli miejsce, gdzie się możemy dzielić tą wiarą i też czerpać tą wiarę. Myśmy to zrobili w ten sposób, że akurat trafiliśmy wtedy po pierwsze na wspólnotę dialogów małżeńskich, w której jesteśmy. Można powiedzieć krótko, celem tej wspólnoty jest uformowanie nas jako osób, które trwają w dialogu na co dzień, w dialogu ze sobą, to znaczy ja z żoną, ale także w rodzinie, współpracowników pracy, żeby ten dialog to była taka postawa mojego życia. Tak mówiąc najkrócej. A drugie miejsce, gdzie jesteśmy, to jest Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny u Sióstr Nazaretanek w Kaliszu, przy Rogatce tak zwanej. To jest otwarte stowarzyszenie. Każde małżeństwo może tam przyjść. Bardzo mile są widziane małżeństwa z dziećmi małymi. Nie ma problemu w sensie, co zrobić z dziećmi, jak trzeba wyjść na spotkanie, dlatego że zabieramy je ze sobą. Siostry Nazaretanki, które prowadzą to stowarzyszenie, one też zapewniają opiekę nad dziećmi. Mają w tym doświadczenie, ponieważ prowadzą przedszkole ze starszymi dziećmi w ogóle. Nie ma problemu. Takie spotkania odbywają się raz w miesiącu. Gdyby ktoś był chętny, to zapraszamy. Informacje o Stowarzyszeniu Najświętszej Rodziny są na stronie Nazaretu. Prowadzi to siostra Olga. Gdyby ktoś ze słuchaczy był chętny, to serdecznie zapraszamy. Tak naprawdę trzeba zarezerwować sobie około 3-4 godzin, powiedzmy, w niedzielę raz w miesiącu. Zapraszam.
W sumie już Jakub wszystko powiedział, bo ja również z rodziną należymy do Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny i również tam się spotykamy raz w miesiącu. I mogę jedynie dopowiedzieć, że jest to program formacyjny, który jest ustalony na rok czasu i kończący się rekolekcjami. I załóżmy, jest na jeden rok, jest jeden temat i po prostu go przerabiamy o Najświętszej Rodzinie. Raz jest to Maryja, raz jest to Józef, raz jest to Najświętsza Rodzina. Różnego rodzaju tematy są. I mogę jeszcze tylko powiedzieć, że właśnie my też trafiliśmy do tej wspólnoty, ponieważ zauważyliśmy, że musimy w tej drodze, właśnie na drodze wiary, na drodze takiej ewangelizacji naszej rodziny, być razem. Wcześniej również należeliśmy do wspólnoty, gdzie również jeździliśmy, ewangelizowaliśmy młodzież z różnych szkół, no ale widzieliśmy, że to się gdzieś właśnie rozmija i gdzieś za mało czasu spędzamy ze sobą, za mało czasu spędzamy z dziećmi, chociaż wtedy mieliśmy tylko jeszcze jedno dziecko, ale no tu zauważyliśmy, że to nie tak, to nie jest to, co powinniśmy, na jakiej drodze powinniśmy być. No i właśnie, gdy nasza córka poszła do przedszkola, tam znajomi nas namówili na spotkanie właśnie SNR, gdzie poszliśmy i jesteśmy wiemy, że jesteśmy w tym miejscu, w którym powinniśmy być, ponieważ jesteśmy tam całą rodziną i czujemy się dobrze. I możemy właśnie wzrastać w wierze razem, nie, że załóżmy rodzice swoją drogą idą, a dzieci załóżmy zostają w domu, czy też oczekujemy, że zajmie się nimi ktoś inny.
Jak rozmawiać z dziećmi o Panu Bogu? Pan Jakub ma dzieci młodsze, pan Krzysztof starsze, ale czy takie określenia jak na przykład Bozia, nie wiem, niektórzy tam Jezusik mówią i tak dalej, czy należy tę wiarę jakby dostosowywać do poziomu dzieci, czy mówić do dzieci infantylnie o Bogu? W jaki sposób mówić dzieciom o Panu Bogu?
Rozmowy na temat Pana Boga to są, no po pierwsze, traktujemy Pana Boga jako właśnie osobę, która jest obecna realnie w życiu naszej rodziny, tak? Żeby ta modlitwa to nie było tylko odklepywanie. I wtedy, jeśli dzieci widzą, że nasz stosunek do Boga jako do żywej, realnie istniejącej w naszym życiu osoby, do której my się zwracamy, prosimy, czasami się nawet gdzieś zmagamy, powiedzmy tak, jak Jakub, że to jest realna osoba w naszym życiu, to jakby z góry już determinuje sposób, w jaki oni zaczynają patrzeć na Pana Boga. Myślę, że nie ma ważniejszej rzeczy dla mnie. Właśnie nie chodzi o to przekazanie wszystkich praktyk, zwyczaju, żeby one się codziennie pamiętały, o modlitwie i tak dalej. Ja chciałbym, żeby one wyszły z mojego domu rodzinnego z przekonaniem, że Pan Bóg to jest ktoś, kto jest u nich w życiu konkretnie obecny i z kim one mogą rozmawiać, kłócić się, prosić go o coś. I kto będzie działał w ich życiu. Jeśli natomiast chodzi o sam język, którego używamy, jak mówimy o Panu Bogu, to nie, traktuję to tak samo jak rozmowę z dorosłą osobą. Oczywiście może, kiedy w praktyce ja rozmawiam z dziećmi, tak? Na przykład jak czytamy Pismo Święte albo mówię im, co się stało w Pismie Świętym, tak? I to są takie naturalne rozmowy, broń Boże nie narzucane jakoś odgórnie, czy że dzisiaj robimy wykład o tym, czy o tamtym. Po prostu czytamy na przykład Biblię, bierzemy Biblię Komiks, są kapitalne dzisiaj narzędzia, które mogą posłużyć nam do przekazywania wiary. Na przykład właśnie ciekawe książki, a które opierają się na Biblii, czy sama Biblia w komiksie, właśnie kapitalny komiks powstał kilka lat temu, wydawnictwo M wydało, też gorąco polecam jako zakup dla dzieciaków, czy na pierwszą komunię, czy nawet wcześniej. Moje dzieciaki już od 4-5 roku życia bardzo chętnie przeglądały tę Biblię, w zasadzie nawet te, które nie umiem jeszcze czytać, też już to bardzo chętnie oglądają, po prostu ja im tłumaczę, co jest na obrazkach. To jest bardzo naturalny proces.
My również z żoną nie używaliśmy żadnych takich infantylnych słów Bozia i Jezusek, czy inne. Staraliśmy się właśnie mówić Jezus, Maryja, Pan Bóg, Duch Święty. A z kolei jeśli chodzi o okoliczności rozmowy, no wiadomo, że modlitwa wieczorna, poranna jest to zawsze okolicznością do tego, żeby nawiązać do Boga i do historii, msza święta, spowiedź i tak dalej, ale no mi się wydaje, że każdą okazję możemy wykorzystać do tego, żeby nawiązać do wiary, do Boga, nawet załóżmy jakieś tam złe stopnie, tak, które dziecko przyniesie, czy załóżmy ma problem z nauczeniem się. Ja bynajmniej tak wykorzystuję, jeśli jakiś tam jest problem z nauczeniem się jakiegoś tematu, jakiegoś odcinka, ale no to pomóż się do Ducha Świętego, światło, o to, żebyś potrafiła, załóżmy, zapamiętać ten fragment. I właśnie to jest to, że na każdym kroku, jeśli żyjemy Bogiem, to na każdym kroku nam przychodzi ten Bóg do głowy, tak? I myślimy po prostu o Nim, że On nam może w tym pomóc, tak? On nam może rozwiązać ten problem. I mi się wydaje, że tu jest jakiś taki właśnie klucz do tego, żeby pokazywać dzieciom na każdym kroku, że można się zwrócić do Pana Boga. Jeśli coś wyszło, dostałeś szóstkę, no widzisz, a podziękowałeś Panu Bogu, podziękowałeś, odmów chociaż, nie wiem, zdrowaś Mario, tak? Albo chwała Ojcu. No i to jest wspaniałe właśnie dziękczynienie, tak? Bo nie trzeba nie wiadomo jakiej modlitwy, tak? Wypowiadać. Ale wystarczy chwała Ojcu i jest to już zwrócenie się ku Panu Bogu, gdzie i jest też temat do tego, żeby porozmawiać. A dlaczego? A czemu? A dlaczego akurat do Maryi, a nie do Józefa? Jest to jakiś tam powód i pretekst do tego, żeby porozmawiać o wierze i o Bogu.
Ja chciałem tylko dodać, że dzieci mają taką naturalną tendencję, że one wyczuwają jakąkolwiek sztuczność. Jak będziemy coś robili w sztuczny sposób. Dzieci nas znają jak nikt inny, tak? Znaczy, zakładając, że jesteśmy w domu. Tak? Dzisiaj to bywa różnie, ale jeśli normalnie rodzice są w domu, dzieci ich znają od podszewki, znają każdą minę i nie ma mowy o tym, żebyśmy próbowali być sztuczni, oni momentalnie to zwietrzą. Jeśli próbujemy im przekazać coś, w co sami nie wierzymy, próbujemy ich przekonać do czegoś, co dla nas nie jest istotne, to no nie damy rady, będzie porażka. A jeśli w drugą stronę, przekazywanie wiary zaczyna się od tego, że trzeba sobie najpierw samemu tą wiarę jakoś zbudować, trzeba ją przyjąć od Pana Boga, może tak, nie zbudować ją w sobie, ale trzeba najpierw zadbać o tą wiarę u siebie, no, dopiero potem z pustego i Salomon nie przeleje. Dopiero potem możemy ją zacząć przekazywać. I nie da się tego zrobić w sztuczny sposób, właśnie, że aha, no tak, no lepiej, żeby moje dziecko się wychowało z tymi wartościami, bo to im coś tam zaprocentuje, jak będą dobre, uczciwe, nie będą kradły w życiu, to dobrze, no to, nie wiem, no to poślę je do takiego Nazaretu, tam do sióstr nazaretanek, to niech mi dobrze wychowają na małych katolików. No, nie zaszkodzi. Nie wiem, czy im się to przyda, ale nie zaszkodzi, nie? To tak się nie da.
I już na sam koniec zupełnie. Czy panowie macie jakieś rytuały rodzinne związane z, na przykład z modlitwą, z takim wpuszczaniem Pana Boga w swoją codzienność?
Takim rytuałem, który tak teraz mi tak wpadł do głowy, że jest modlitwa w samochodzie. Zazwyczaj było tak, że rano akurat mieliśmy taki komfort przez wiele, wiele, wiele lat. Jechaliśmy do pracy i do szkoły razem, więc gdy wsiadaliśmy, zawsze się modliliśmy. Wiadomo, że no w domu jest dużo krzątania i tak dalej i szybko wychodzimy, a to jest pieca, to coś tam. A w samochodzie jest ta chwila spokoju, gdzie możemy usiąść właśnie i skupić się. I wtedy ta modlitwa poranna u nas właśnie była w samochodzie. Kilka modlitw, takich dziękczynienie, też próbowaliśmy właśnie dzieci nauczyć, za co możemy dziękować, o co możemy prosić. I to był taki chyba rytuał, który tak mi zapadł w pamięci. Do tej pory oczywiście go jeszcze stosujemy z córką, bo syna już w domu nie ma, więc jest to cały czas stosowane. I tak samo, gdy my sami jedziemy gdzieś z żoną, to tak samo, gdy rano, czy modliliśmy się, czy nie, wsiadamy do samochodu i zazwyczaj się modlimy. No to jest taki właśnie, jeśli chodzi o poranek. No i wiadomo, oczywiście niedzielna Eucharystia, także zawsze to też idziemy. Wieczorem też się modlimy, bo w stowarzyszeniu, do którego należymy, jest taka obowiązkowa, krótka modlitwa, którą się modlimy i zazwyczaj właśnie modlimy się na wieczór, więc to również na wieczornej modlitwie spotykamy się razem i kończymy dzień właśnie tą modlitwą.
U nas też to jest ta modlitwa poranna w samochodzie, kiedy odwożę dzieciaki do szkoły i do przedszkola. Krótkie najpierw takie dziękczynienie za noc, ten poranek i prośby na ten dzień. Potem się krótko razem wszyscy zmawiamy Ojcze Nasz i modlitwę świętego Franciszka. Nawet potem był taki przyjemny akcent, że Karol kiedyś dostał szóstkę z religii, bo jako jedyny w klasie znał tą modlitwę. Natomiast potem wieczorem też mamy modlitwę, gdzie każdego dnia kto inny na zmianę prowadzi z dzieci. To znaczy trójka prowadzi pierwszego, czwartego, siódmego prowadzi Karol, drugiego, piątego i ósmego prowadzi Beata, a Wojtek prowadzi trzeciego, szóstego i dziewiątego. I tak dalej. Bo zawsze jest kłótnia o to, kto prowadzi, więc wymyśliliśmy taki system, żeby nie było kłótni. I ten ktoś ma prawo, żeby to było w jego pokoju ta modlitwa, chyba że się zgodzi na przykład w pokoju rodziców, czy jakoś tak. To jest taka nasza wspólna modlitwa. Jeszcze z takich, nazwijmy to rytów, tak? Czy takich obyczajów gdzieś tam, no to zawsze błogosławimy dzieci na rozstanie, czy Asia ich błogosławi, jak ich żegna, jak wychodzą, wyjeżdżamy z domu do przedszkola rano, czy jak gdzieś wychodzą na przykład z dziadkami, to też zawsze im robimy krzyż na głowie i błogosławimy ich i pocałunek. A ja się z nimi żegnam już właśnie, jak w przedszkolu oddaję ich do grup, czy Karola do klasy w szkole.
Zapomniałem też o tym krzyżyku, że też właśnie wprowadziliśmy to jakiś czas temu i to też tak teraz właściwie funkcjonuje, że w sumie my błogosławimy dzieci, a one jeszcze nas błogosławią, także w sumie nawzajem się błogosławimy i od jakiegoś czasu właśnie, jak byliśmy jednej z pielgrzymek, w moim domu właśnie była taka tradycja, że właśnie była kropielnica przy drzwiach. Jak się wychodziło z domu, czy wchodziło do domu, to się właśnie wodą święconą żegnaliśmy. No i od jakiegoś czasu też próbujemy to u nas wprowadzić, chociaż no ciężko jest zapamiętać, że ta kropielnica tam jest, ale no staramy się to wprowadzić. No jest, mi się wydaje, że to jest to wspaniały zwyczaj i to też pewien rodzaj egzorcyzmu i nie zaszkodzi na pewno, a podbudowuje.
Bardzo dziękuję i zapraszam Państwa do tego, żebyście, jeżeli macie jakieś pomysły na to, żeby jakiś temat konkretny tutaj poruszyć, nie mówię, że koniecznie rozwiązać, bo może wszystkiego się nie da rozwiązać, to do tego serdecznie zachęcamy.
Również zachęcamy do tego, jeśli Państwo macie jakieś pytania do nas, to proszę przesyłajcie na maila radiowego, a my wspólnie z Kubą i z księdzem Łukaszem odpowiemy na nie.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Audycja pojawiać się będzie w drugie i czwarte poniedziałki miesiąca.